dla lasu, dla ludzi. Na program zapraszają Nadleśnictwo Świeradów i Muzyczne Radio.
Witamy pięknie jak co niedziela w porze obiadu w naszej cyklicznej audycji.
Barbara Rymaszewska, Nadleśnictwo Świeradów.
I Jacek Sałaputa. Dzisiaj opowiemy o różnego rodzaju projektach realizowanych przez Lasy Państwowe na terenie naszego kraju, a w szczególności na terenie Dolnego Śląska. Co ważne, są to projekty, które idealnie wpisują się w tytuł naszej audycji, czyli Dla Lasu, Dla Ludzi. Dzisiaj mnóstwo, tak jak wspomniałem, ciekawych tematów, więc zaczynamy. Basiu, wystartujmy może od tak zwanego projektu węglowego, bo dotyczy on absolutnej podstawy naszej egzystencji jako ludzkości.
Ten program Leśne Gospodarstwa Węglowe to jest taki przykład, co robimy dla lasu, a co robimy dla ludzi. Co robimy dla ludzi? Przede wszystkim łagodzimy skutki zmian klimatu tym projektem. Dlaczego? Ponieważ jego głównym zadaniem jest pochłanianie dwutlenku węgla przez las. Rocznie las pochłania z jednego hektara około 87 ton dwutlenku węgla. Od początku tego roku całe lasy w Polsce już pochłonęły 23 miliony ton, a nasza audycja trwa około 5 minut i podczas tych 5 minut 900 ton dwutlenku węgla już zostanie znowu pochłonięty. Wyobrażasz sobie, jaka to jest ilość?
Ja sobie wyobrażam, dlatego nie dziwi mnie oburzenie społeczności międzynarodowej, kiedy płoną lasy w Amazonii.
To jest wielka strata właśnie dlatego, że nie ma co później pochłaniać dwutlenku węgla, a zmiany klimatu są nieuchronne i właściwie się odbywają i my próbujemy je zatrzymać naszymi projektami. Co takiego robimy w ramach tego projektu? To jest bardzo ważne. Każdy las gospodarczy pochłania dwutlenek węgla i sadząc następne pokolenia tego lasu, właśnie pochłaniamy jeszcze więcej dwutlenku. Im więcej sadzimy drzew szybko rosnących, na przykład daglezji, tym więcej znowu pochłaniamy dwutlenku węgla. Nie wiem, czy wiesz, siedzimy w tej chwili na drewnianej ławce i w tej drewnianej ławce jest już pochłoniętego mnóstwo węgla, czyli drewno trzyma węgiel w sobie i w ten sposób poprawiamy jakość naszego klimatu. Te projekty są realizowane z funduszu leśnego, czyli z pieniędzy wypracowanych przez Lasy Państwowe.
I przechodzimy w takim razie do kolejnego projektu Lasów Państwowych. Nadleśnictwo Świeradów odbuduje za 2 miliony złotych system 9 zbiorników retencyjnych. To część kompleksowego projektu adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu oraz przeciwdziałania erozji wodnej na terenach górskich. W projekcie realizowanym z Funduszu Spójności uczestniczy m.in. 16 nadleśnictw z terenu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu. Bezpośrednim efektem będzie zretencjonowanie 400 tysięcy metrów sześciennych wody. Całość ma być gotowa do 2022 roku, mówi Lubomir Leszczyński, nadleśniczy Nadleśnictwa Świeradów.
Do tej pory udało nam się, można powiedzieć, wybudować zbiorników i zatrzymać tej wody na ilość 56 tysięcy metrów sześciennych, czyli taką ilość już w tej chwili, można powiedzieć, zatrzymujemy w górach i ona już powoduje to, że ta ilość wody w lasach, przynajmniej na terenach górskich, na terenie Nadleśnictwa Świeradów, wzrasta. Ta woda jest magazynowana przez dłuższy czas, nie tylko na terenach leśnych, ale na terenach polnych i powoli sobie gdzieś tam przez groble, przez ściany rowów wsiąka w glebę i zostaje zmagazynowana w tej glebie, a nie gwałtownie spływa w dół.
I gładko przechodzimy dalej.
Bartek Klimczyk, Nadleśnictwo Świeradów, projekt lasów dotyczący jarząbu Brekinia. Dlaczego wchodzicie w ten projekt?
Nadleśnictwo Świeradów bierze udział w projekcie pod nazwą Wzbogacanie bioróżnorodności na obszarach Natura 2000 poprzez wprowadzanie sadzonek jarzębu Brekinii. Gatunek ten jest niezwykle istotny dla bioróżnorodności ze względu na to, że jest rzadki. Jarząb Brekinia wytwarza owoce, które są cennym pokarmem dla ptaków. Przypominają nieco owoce jarzębiny. Na terenie Nadleśnictwa Świeradów mamy założoną jedną uprawę. Jest to teren Nadleśnictwa Rębiszów. Sadzonki zostały wysadzone na powierzchni około 1 hektara i mamy tam ponad 2000 sztuk sadzonek. Celem projektu jest powstrzymanie wycofywania się gatunku z obszaru Polski, gdzie przebiega północno-wschodnia granica występowania tego gatunku. Jarząb Brekinia dorasta jako dorosłe drzewo do około ponad 20 metrów. Ma szerokie liście, bardzo charakterystyczne kształty, wyróżnia się spośród innych drzew, również swoim pokrojem. Tak jak wcześniej wspomniałem, wytwarza owoce, które ze względu na to, że są rzadkie, są bardzo cennym i wyszukiwanym pokarmem dla różnych gatunków ptaków. Dzięki temu, że tak się dzieje, jarząb Brekinia może być nadal rozsiewany przez ptaki. Jest to tak zwana zoochoria, czyli rozprzestrzenianie owoców poprzez zwierzęta, w tym przypadku ptaki. Dzięki temu zamierzamy osiągnąć taki cel, aby w ciągu kilkunastu, kilkudziesięciu lat jarząb brekinia rozprzestrzeniał się naturalnie, już bez naszych nakładów i pracy.
Należy zaznaczyć, że projekt dotyczący odnowienia jarząbu brekinia wspiera Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Szalenie ważnym następnym projektem Lasów Państwowych jest program czynnej ochrony cietrzewia. Czy to rzeczywiście jest ostatni moment, żeby ten gatunek dla naszego kraju uratować?
Tak, jest to ostatni moment i tak naprawdę dzięki temu, że decyzja o tym, że ten projekt będzie realizowany, wychodzi przez generalnego dyrektora Lasów Państwowych, daje to szansę.
Artur Pałucki, członek zespołu ekspertów przy Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, doradzających, jak uratować cietrzewia.
Mamy na Dolnym Śląsku dwa takie obszary, czyli obszar górski, Sudety, Zachodnie, Karkonosze, Góry Izerskie i Bory Dolnośląskie. W tym projekcie uczestniczy głównie Nadleśnictwo Ruszów, ale te ptaki rozlatują się z Nadleśnictwa Ruszów również na dawne ostoje do Nadleśnictwa Świętoszów. Mam nadzieję, że do Przemkowa i Chocianowa, czyli na brzosowiska, na te obszary poligonowe. Natomiast tu w górach kluczowe obszary to są torfowiska, Doliny Strumieni, strefa górnej granicy lasu, no i te grzbietowe, najwyżej położone obszary gór. Podstawowe działania dotyczą poprawy jakości biotopu, czyli głównie, aby sukces lękowy samic był wyższy, żeby miały możliwość spokojnego wychowywania młodych, a młode, żeby mogły żerować w dobrych siedliskach. Ten cel musi być celem absolutnie dominującym. Oczywiście innym punktem jest jeszcze ograniczenie presji drapieżników, intensywnie rozwijającej się populacji lisa, jenota. Jednym z elementów jest także zmiana strategiczna zarządzania obszarami poprzez wyznaczanie nowych stref ochronnych dla cietrzewia w całych Karkonoszach i Górach Izerskich. Te strefy obejmują lęgowiska i także zimowiska, dlatego że ochrona tego gatunku wymaga po prostu dużych obszarów wolnych od człowieka, przynajmniej w okresie rozrodczym. Pierwsze efekty pozytywne będą widoczne bardzo szybko. Zobaczymy poprawioną jakość biotopu, natomiast one się nie przełożą od razu na wzrost liczebności populacji. Ten proces będzie trwał na pewno kilka lat. Najczęściej te cykle wzrostu liczebności u cietrzewia to są takie cykle 5-6-letnie.
Ze względu na to, że nie prowadzimy jeszcze telemetrii, nie mam jeszcze dokładnej ilości osobników na naszym terenie. Natomiast szacuje się, że na terenie Nadleśnictwa Świeradów jest to około 30 do 40 kilku osobników.
To pokazuje skalę trudności, prawda?
Zgadza się. Cietrzew jest gatunkiem, który jest bardzo puchliwy, tak jak pan wspomniał. Stąd też ciężko jest dokładnie namierzyć go i policzyć. Prowadzimy monitoring, mamy zainstalowane fotopułapki na terenie Nadleśnictwa Świeradów, prowadzimy monitoring genetyczny. Jesteśmy w stanie na chwilę obecną potwierdzić występowanie co najmniej 11 różnych osobników na podstawie różnych genotypów.
Często ludzie pytają, po co taka wojna, po co ta bitwa, po co kruszenie kopii o tego cietrzewia? Przecież to tylko ptak.
Tak, jest to tylko i aż ptak. Jest to bardzo rzadki gatunek w skali Polski, ale też i całej Europy. Jeżeli zanika nam jakiś gatunek, pokazuje to, że coś się dzieje złego w przyrodzie. Nastąpiły jakieś zmiany często już nieodwracalne. Jest to dla nas sygnał, że należy podjąć działania, aby te zmiany zatrzymać lub odwrócić, tak żeby ten gatunek mógł dalej istnieć. A wraz z tym gatunkiem cały szereg innych, również często zagrożonych gatunków.
Na koniec dzisiejszej audycji kilka zdań na temat Wielkiego Szlaku Leśnego, w którym Dolny Śląsk jest także uwzględniony.
To jest projekt, który będzie zakończony, jego realizacja jest, zdaje się, w 2020 roku, Basiu, tak?
W 2020 roku Państwo odczujecie, co robimy w tym projekcie. W tej chwili bardzo ciężko pracujemy w lasach nad tym projektem, ponieważ próbujemy wszystkie szlaki leśne zinwentaryzować. Co my mamy ciekawego w lesie do pokazania Państwu? Jakie szlaki, jakie punkty turystyczne, jaką bazę noclegową posiadają Lasy Państwowe. To wszystko w tej chwili inwentaryzujemy i w 2020 roku już dostaniecie Państwo gotowe projekty wycieczek. Będziecie Państwo chcieli przejechać na przykład w Lasy Dolnośląskie i będziecie wiedzieli, gdzie się zatrzymać, gdzie pojechać, co zobaczyć, ile to czasu zajmie, czy jesteśmy z dziećmi, czy jesteśmy seniorami, czy jesteśmy grupą osób niepełnosprawnych. Wszystko będzie przygotowane tak, aby każdy mógł iść do lasu i się z niego cieszyć i jak najwięcej wycisnąć z tej esencji leśnej. To jest cała Polska, bo on obejmuje całą Polskę, a między innymi Dolny Śląsk. To wszystko, co wypracujemy, będzie na portalu Czas w Las. Czyli wszystko będzie dostępne, będzie można się zobaczyć, może będzie aplikacja do tego odpowiednio przygotowana. A czy będziemy coś dobudowywać? nie jest to potrzebne. Ze względu na to, że baza turystyczna, edukacyjna, wypoczynkowa Lasów Państwowych jest tak szeroka już w dniu dzisiejszym, że obyśmy tego dobrze utrzymywali, to co posiadamy.
I wskazywali to.
I wskazywali tak, żeby te punkty były jak najlepiej wykorzystane.
Na dzisiaj to wszystko. Zapraszamy na grzyby, zapraszamy do wypoczynku. Jeszcze mamy kilka dni pięknego dolnośląskiego lata. Wkrótce jesień, ale o jesieni będziemy jeszcze mówić. Żegnają się
Barbara Rymaszewska
i Jacek Sałaputa. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Dla lasu, dla ludzi. Na program zaprosili Nadleśnictwo Świeradów i Muzyczne Radio.
Audycja została zrealizowana ze środków finansowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.